Dzieje islamu w Azji. W Azji znajduje się największe skupisko muzułmanów. Szacunkowo żyją tam obecnie prawie 2/3 wszystkich wyznawców islamu. Mimo iż geograficznie Bliski Wschód należy do tej części świata, pominiemy go jednak w naszych rozważaniach, koncentrując się przede wszystkim na Azji Południowej, Południowo-Wschodniej oraz Centralnej. Islam w tych regionach ma bardzo długą tradycję, sięgającą niemalże VII wieku. O atrakcyjności tej religii wśród ludności azjatyckiej decydowały głoszenie idei wolności i równości oraz zniesienie niewolnictwa. W procesie rozprzestrzeniania się islamu w tej części świata istotną rolę odegrały handel, podbój militarny i działalność misyjna. Do wzrostu liczby muzułmanów przyczyniły się także małżeństwa mieszane. W okresie przedislamskim handlem w perskiej strefie zajmowali się głównie wyznawcy zoroastryzmu i nestorianie. Po zdobyciu przez Arabów w 650 roku Imperium Sasanidów, handel w obszarze Oceanu Indyjskiego przechodził stopniowo w ręce nawracających się na islam kupców perskich. Wpływy muzułmańskie na wschodzie stały się jeszcze silniejsze, gdy w 750 roku Abbasydzi przenieśli stolicę imperium z Damaszku do Bagdadu. Ponieważ wczesny islam azjatycki był kulturowo bardziej perski niż arabski, ówcześni władcy rozpoczęli politykę zacierania różnic między obiema społecznościami. Istotnym elementem w tym procesie było ogłoszenie języka arabskiego językiem oficjalnym, nie tylko w sferze religijnej, ale także w handlu i polityce. Drugim ważnym faktorem, który przyczynił się do obecności islamu w Azji, był podbój militarny. Na początku VIII wieku, za panowania kalifa Al-Walida, muzułmanie zdobyli Sindh i strategicznie położony port Ad-Daibul, znajdujący się w dzisiejszym Pakistanie. Następnie założyli miasto garnizonowe Al-Mansura nad rzeką Indus, które służyło jako siedziba rządu w regionie. Pod dowództwem generała Kutajby wojska arabskie podbiły również Samarkandę, czyniąc z niej ważny ośrodek sztuki i literatury islamskiej. Po sukcesach w Azji Centralnej islam rozprzestrzenił się na północy Półwyspu Indyjskiego. Mimo iż historia zna przypadki, kiedy islam narzucono siłą, jak choćby oddziały Mahmuda Ghaziego, które zniszczyły wiele hinduskich świątyń, cechą charakterystyczną islamskich podbojów tego okresu było pozostawienie administracji w rękach społeczności lokalnej oraz fakt, że większość ludności podbitych regionów pozostała niemuzułmańska. Plemiona tureckie na przykład wyznawały szamańskie religie tradycyjne, zaś w większych miastach i na szlakach handlowych istniały liczne wspólnoty chrześcijan, nestorianie i buddystów. Na uwagę zasługuje fakt, że uczeni prawnicy muzułmańscy objęli koraniczną koncepcją dhimmi, to znaczy ludzi chronionych, także wyznawców hinduizmu, mimo iż Koran nie zawiera takiego przekazu. Jednym z najważniejszych centrów rozprzestrzeniania się islamu w południowo-wschodniej Azji była Malakka na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malajskiego i Aceh północnej części Sumatry. Strategiczne położenie tych miejsc pozwalało na kontrolę handlu między Chinami i Indiami oraz umożliwiało podejmowanie działań militarnych i prowadzenie misji. Właśnie stamtąd islam rozprzestrzenił się na cały Półwysep Malajski, a dalej na północ do regionu Patani, dzisiejszej Tajlandii, i na północny wschód. W 1258 roku Mongołowie zdobyli Bagdad, niszcząc niemalże wszystko i pozostawiając po sobie duchową i polityczną pustkę. Od XIII wieku zaczęły ją wypełniać nowe ruchy, wśród których ważną rolę odegrały bractwa sufickie. Zarówno te typowo mistyczne, jak również wspólnoty o charakterze militarnym. Żyjąc w specjalnie wybudowanych twierdzach, tak zwanych ribatach, członkowie tych bractw doskonalili ducha oraz prowadzili walkę zbrojną na rzecz islamu. Wielu z nich podjęło działalność misyjną, udając się w inne rejony Azji. Połączenie mistycznej interpretacji Koranu z tradycyjnymi wierzeniami w kontekście hinduizmu i buddyzmu sprawiło, że powstał specyficzny rodzaj islamu. Do jego głównych cech zalicza się prostotę podstawowych zasad wiary, luźną formę dogmatyczną oraz względną tolerancję wobec przedislamskich rytuałów i zwyczajów. Na taki rodzaj islamu zareagowali radykalni reformatorzy, którzy uważali, że muzułmanie odstępują od prawdziwego przesłania, kiedy łączą je z tradycyjnymi zwyczajami i lokalnymi praktykami religijnymi. Nawoływali więc swoich współwyznawców do oczyszczenia islamu z obcych naleciałości i przywrócenia mu czystej formy zawartej w Koranie i Sunnie. Jednym z najbardziej radykalnych reformatorów, którzy w XVIII wieku wzywali do odnowy i oczyszczenia islamu, był Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Sufizmowi zarzucał on przeakcentowanie wymiaru duchowego w urzeczywistnianiu przesłania koranicznego. Głównie dlatego jego zwolennicy prześladowali bractwa mistyczne i ich kaznodziejów. Propagatorami idei wahhabickich na terenach współczesnego Pakistanu, Indii, Bangladeszu byli w XIX i XX wieku pielgrzymi powracający z Mekki i Medyny. Reformatorzy byli przekonani, że polityka jest sferą życia publicznego, na którą islam powinien mieć bezpośredni wpływ. Ponieważ w XIX wieku Azja była pod wpływami obcych mocarstw, reformatorzy głosili hasła panislamskiej rewolucji. Konfrontacja islamu wahhabickiego z istniejącym, wyrosłym na gruncie lokalnych tradycji, doprowadziła do licznych podziałów społeczności muzułmańskiej.